Lekcja 11. 11 grudnia. Księga powtórzonego prawa w późniejszych księgach Starego Testamentu. Sobota, po południu, 4 grudnia. Tekst pamięciowy. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. 5 Księga Mojżeszowa 10, 15. Jedną z niezwykle zajmujących rzeczy dotyczących Biblii, w tym zwłaszcza Starego Testamentu, jest to, jak często odnosi się ona sama do siebie, to znaczy, jak późniejsi autorzy ksiąg starotestamentowych nawiązują do wcześniejszych, posługując się ich pismami, aby przedstawić swoje przesłanie. Na przykład w 81 rozdziale Księgi Psalmów Asaf nawiązał do Księgi Wyjścia i niemal dosłownie zacytował wstęp do 10 przykazań, pisząc: Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Księga Psalmów 81, 11. Cały Stary Testament odwołuje się wielokrotnie do Księgi Rodzaju, a zwłaszcza do opisu stworzenia, na przykład, spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia, ku niebu, a nie było na nim jego światła. Księga Jeremiasza 4, 23, zobacz także pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 2. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Owszem, późniejsi autorzy ksiąg starotestamentowych, tacy jak prorocy, wielokrotnie nawiązują także do Księgi Powtórzonego Prawa, która odgrywała istotną rolę w życiu Izraelitów tworzących wspólnotę przymierza. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak księga ta była cytowana przez późniejszych autorów ksiąg Starego Testamentu. Jakie fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa cytowali późniejsi autorzy ksiąg starotestamentowych i jakie znaczenie ma dla nas to, co napisali? Niedziela 5 grudnia. Księga Prawa. Król judzki Jozjasz, który miał zaledwie 8 lat, gdy objął władzę, panował 31 lat, w latach 640-609 przed Chrystusem, zanim zginął w bitwie. W 18 roku jego panowania wydarzyło się coś, co przynajmniej na pewien czas zmieniło historię ludu Bożego. Przeczytaj 22 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Czego możemy się nauczyć z tego wydarzenia? Druga Księga Królewska 22, 1-20. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. W 18 roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszullama, do świątyni Pana z takim poleceniem: wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu, i niech je przekaże do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią Pana, a ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawę uszkodzeń w świątyni, cieślom, budowniczym i murarzom oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni, lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam, i Akbor, i Szafan, i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy. A gdy z nią porozmawiali, ona rzekła do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie, tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. To też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Pana, tak powiedzcie, tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś, ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty, i zapłakałeś przede mną. Przeto usłyszałem i ja mówi Pan, to też ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Uczeni już dawno doszli do wniosku, że księga prawa to księga powtórzonego prawa, która wiele lat wcześniej prawdopodobnie została zagubiona przez Izraelitów, to księga powtórzonego prawa, która wiele lat wcześniej prawdopodobnie została zagubiona przez Izraelitów. Jozjasz był głęboko poruszony, gdy po raz pierwszy czytał zalecenia i ostrzeżenia zawarte w starożytnym rękopisie. Nigdy wcześniej nie uświadamiał sobie z całą wyrazistością tego, że Bóg zaoferował Izraelitom życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Piąta Księga Mojżeszowa 30:19. Księga obfitowała w obietnice Bożej gotowości ratunku dla tych, którzy złożą całą swoją ufność w Panu. Jak potężnie działał On, ratując Izraelitów z niewoli egipskiej, tak też obiecał działać na ich rzecz, wprowadzając ich do ziemi obiecanej i stawiając na czele narodów świata. W całym kolejnym rozdziale drugiej Księgi Królewskiej widzimy, jak usilnie król Jozjasz starał się przestrzegać jego, Boga, przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, druga Księga Królewska 23:3, zobacz także druga Księga Królewska 23:3. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Piąta Księga Mojżeszowa 4:29. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Piąta Księga Mojżeszowa 6:5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Piąta Księga Mojżeszowa 10:12. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, albyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Piąta Księga Mojżeszowa 11:13. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy. Ta reformacja objęła usunięcie obrzydliwości, które można było spotkać zarówno w całej Judzie, jak i w Jerozolimie. W ten sposób wypełniło się słowa prawa, zapisane w księdze, którą kapłan Hilkiasz znalazł w świątyni Jahwe, druga Księga Królewska 23:24 Biblia Romaniuka. Druga Księga Królewska 23:24. Wreszcie usunął Jozjasz wszystkich zaklinaczy i czarowników, kazał poniszczyć owe przeróżne posążki bóstw domowych, wszystkie bożki i obrzydliwości, które można było spotkać w całej Judzie i w Jerozolimie. Biblia Romaniuka. Księga powtórzonego prawa jest pełna ostrzeżeń i rad dotyczących wystrzegania się praktyk okolicznych narodów. Działania Jozjasza i wszystko to, czego dokonał, w tym wyrżnięcie bałwochwalczych kapłanów w Samarii, zobacz druga Księga Królewska 23:20, świadczyły o tym, jak daleko lud Boży odszedł od powierzonej mu prawdy. Druga Księga Królewska 23:20. Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, którzy tam byli przy ołtarzach i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalemu. Izraelici, zamiast pozostawać świętym ludem, jakim powinni byli być, poszli na kompromis ze światem, choć nadal uważali, że są w porządku wobec Boga. Było to bardzo niebezpieczne zwiedzenie. Czego musimy się pozbyć z naszych domów, a nawet z naszych instytucji kościelnych, aby prawdziwie służyć Panu całym sercem i całą duszą? Poniedziałek 6 grudnia. Niebiosa niebios. Księga Powtórzonego Prawa mówi jasno, że prawo i przymierze są istotne nie tylko dla więzi Izraelitów z Bogiem, ale także dla osiągnięcia celu, w jakim powołany został wybrany lud. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 7:6. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. 5 Księga Mojżeszowa 14:2. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Twego Boga, i Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. 5 Księga Mojżeszowa 18:5. Jego bowiem wybrał Pan, Bóg Twój, ze wszystkich Twoich plemion, aby po wszystkie dni stał na służbie w imię Pana, on i jego synowie. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 10:12-15, gdzie podkreślona jest myśl o prawie i pozycji Izraela jako wybranego narodu. Co autor księgi miał na myśli, używając wyrażenia niebiosa niebios? Co Mojżesz chciał przez to wyrazić? 5 Księga Mojżeszowa 10:12-15. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Znaczenie wyrażenia niebiosa niebios jest niejasne, przynajmniej w tym najbliższym kontekście, ale Mojżesz wskazał tu majestat, moc i wielkość Boga. Nie tylko niebiosa, ale i niebiosa niebios należą do Niego, zatem wyrażenie to ma być przypuszczalnie idiomem wskazującym całkowitą władzę Boga nad całym stworzeniem. Przeczytaj poniższe wersety zawierające wyrażenie po raz pierwszy występujące w Księdze Powtórzonego Prawa. Co jest przesłaniem każdego z tych wersetów i jak przejawia się w nich wpływ Księgi Powtórzonego Prawa? Pierwsza Księga Królewska 8:27. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Księga Nehemiasza 9:6. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Księga Psalmów 148:4. Chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Zwłaszcza w 9 rozdziale Księgi Nehemiasza uwypuklony jest temat Boga Stwórcy, który jako jedyny jest godny czci. On stworzył wszystko, nawet niebiosa niebios i cały ich zastęp, Księga Nehemiasza 9:6. W Księga Nehemiasza 9:3 czytamy, że gdy Nehemiasz zgromadził Izraelitów, to polecił, by czytano im Księgę Prawa Jahwe, przypuszczalnie Księgę Powtórzonego Prawa, jak w czasach Jozjasza, co wyjaśnia, dlaczego kilka wersetów dalej lewici, wysławiając Boga, użyli wyrażenia niebiosa niebios zaczerpniętego wprost z Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg jest stwórcą nie tylko ziemi, ale także i tego, co nazwano niebiosami niebios. I to ten sam Bóg poszedł za nas na krzyż. Dlaczego oddawanie mu czci jest właściwą reakcją na to, czego on dla nas dokonał? Wtorek 7 grudnia. Księga Powtórzonego Prawa w Księdze Jeremiasza. Przed laty pewien młody człowiek, agnostyk, usilnie poszukiwał prawdy, jakakolwiek ona jest i dokądkolwiek go doprowadzi. W końcu nie tylko uwierzył w Boga Ojca Jezusa Chrystusa, ale także przyjął przesłanie adwentystyczne. Jego ulubionym wersetem biblijnym stał się Księga Jeremiasza 29:13, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Jednak po latach, studiując Biblię, znalazł ten werset także w innym miejscu, i to aż w Księdze Powtórzonego Prawa. Okazało się, że Jeremiasz zapożyczył ten werset od Mojżesza. Jaki był kontekst tej obietnicy danej Izraelitom i jak obietnica ta dotyczy nas? Przeczytaj 5 Księgę Mojżeszowa 4:23-29. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, twój Bóg. Gdyż Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go do gniewu, to biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Jak to już zauważyliśmy, Księga Powtórzonego Prawa została ponownie odkryta za panowania króla Jozjasza. Wtedy też rozpoczął swoją służbę Jeremiasz. Nic dziwnego, że wpływ Księgi Powtórzonego Prawa jest widoczny także w Księdze Jeremiasza. Do czego Jeremiasz wzywał Izraelitów i jak było to związane z tym, co zostało napisane w Księdze Powtórzonego Prawa? Przeczytaj Księgę Jeremiasza 7:1-7. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów, słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią, świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki. Raz po raz w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz podkreślał, że zamieszkiwanie Izraelitów w Kanaanie było warunkowe, a więc jeśli nie będą Bogu posłuszni, to nie pozostaną w tej ziemi, którą On im dał. Zwróć uwagę na szczególne ostrzeżenie w Księdze Jeremiasza 7:4, które wskazuje, że choć wśród nich znajdowała się świątynia Pańska, a oni byli ludem Bożym, to jednak nie miało to żadnego znaczenia wobec ich jawnego nieposłuszeństwa. Ich posłuszeństwo Bogu miało obejmować także to, jak traktowali obcych przybyszów, sieroty i wdowy. Nawiązuje to wprost do Księgi Powtórzonego Prawa i warunków przymierza, których Izraelici mieli przestrzegać. Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty, nie bierz w zastaw odzienia wdowy. 5 Księga Mojżeszowa 24:17. Zobacz także 5 Księgę Mojżeszowa 24:21. Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Piąta Księga Mojżeszowa 10:18-19. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Piąta Księga Mojżeszowa 27:19. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie, amen. Przeczytaj Księgę Jeremiasza 4:4 i porównaj z Piąta Księgę Mojżeszowa 30:6. Jakie przesłanie jest zawarte w tych wersetach i jak zasada związana z nim odnosi się do ludu Bożego także w naszych czasach? Księga Jeremiasza 4:4. Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeski waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Piąta Księga Mojżeszowa 30:6. I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Środa 8 grudnia. Czego żąda Pan? Pisma proroków w znacznej mierze składają się z wezwań do wierności, i to nie jakiejkolwiek wierności, ale wierności warunkom przymierza, które zostało potwierdzone tuż przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej. To odnowienie przymierza przedstawione jest właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa. Po 40 latach wędrowania Izraelitów po pustyni Pan zamierzał wypełnić, a właściwie zacząć wypełniać, swoje obietnice związane z przymierzem, swoją część umowy. Tak więc Mojżesz wezwał Izraelitów, by wypełnili także swoje zobowiązania. Pisma proroków są w gruncie rzeczy tym samym, wezwaniami do dotrzymania przymierza przez Izraelitów. Przeczytaj Księgę Micheasza 6:1-8. Co Pan mówi swojemu ludowi w tych wersetach i jak ma się to do Księgi Powtórzonego Prawa? Zobacz także Księga Micheasza 6:1-8. Słuchajcie tego, co mówi Pan, Nurze, wnieś skargę wobec gór, niech pagórki słuchają Twojego głosu. Góry, słuchajcie skargi Pana, uważajcie, fundamenty ziemi. Gdyż Pan ma sprawę ze swoim ludem i rozprawia się z Izraelem. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? I czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Wszak wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem Cię, posłałem przed Tobą Mojżesza, także Arona i Miriam. Ludu mój, pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze od Sztim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Księga Amosa 5:24. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Księga Ozeasza 6:6. Gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń. Bibliści widzą w tych wersetach u proroka Micheasza proces sądowy, w którym Pan oskarża czy wytacza sprawę przeciwko swemu ludowi pod zarzutem złamania przymierza. W tym przypadku Micheasz napisał, że Pan ma sprawę ze swoim ludem, Księga Micheasza 6:2, przy czym hebrajskie słowo rif, przetłumaczone jako sprawa, może oznaczać spór natury prawnej. Tak więc Pan wnosi skargę przeciwko Izraelitom, a symbolika tego wskazuje na prawny wymiar przymierza, w odróżnieniu od więzi. Nie powinno nas to dziwić, gdyż prawo pełni bardzo ważną rolę w przymierzu. Zwróć także uwagę na to, że Micheasz zaczerpnął swoje słownictwo wprost z Księgi Powtórzonego Prawa. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Piąta Księga Mojżeszowa 10:12-13. Jednak zamiast cytować wprost, Michał zmienia te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa tak, by zamiast na literze prawa skupiały się na duchu prawa, czyli potrzebie okazywania sprawiedliwości i miłosierdzia. Najwyraźniej chodzi o to, że bez względu na zewnętrzne pozory religijności i pobożności, mnóstwo ofiar, czyli tysiące baranów, nie to jest istotą przymierza Izraela z Bogiem. Na co zda się cała ta zewnętrzna pobożność, jeśli na przykład pożądają pól, grabią je, a gdy domów, zabierają je, gnębią męża i jego dom, właściciela i jego dziedzictwo, Księga Micheasza 2:2. Izraelici mieli być światłem dla świata, tak iż patrząc na nich, inne narody miały mówić z podziwem, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Piąta Księga Mojżeszowa 4:6. Zatem Izraelici musieli postępować mądrze i roztropnie, a to wymagało sprawiedliwego i miłosiernego traktowania bliźnich. Czwartek 9 grudnia. Modlitwa Daniela. Jedna z najsłynniejszych modlitw w Starym Testamencie jest zapisana w 9 rozdziale Księgi Daniela. Gdy Daniel dowiedział się z Księgi Jeremiasza, jak długo będzie trwać spustoszenie Izraela, 70 lat, które wkrótce miały dobiec końca, to zaczął modlić się gorliwie. Była to niezwykła modlitwa, rzeczowe i rozdzierające serce błaganie, w którym prorok wyznawał grzechy swoje i swojego ludu, a jednocześnie uznawał sprawiedliwość Boga, który dopuścił nieszczęścia, jakie spotkały jego wybrany lud. Przeczytaj Księga Daniela 9:1-19. Jakie tematy nawiązujące wprost do Księgi Powtórzonego Prawa znajdujesz w tym fragmencie Księgi Daniela? Księga Daniela 9:1-19. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały płynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosiennicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O Panie! Według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry. Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Modlitwa Daniela jest streszczeniem tego, przed czym naród został ostrzeżony w Księdze Powtórzonego Prawa, jeśli nie dotrzyma swojego zobowiązania wynikającego z przymierza. Daniel dwukrotnie nawiązał do prawa Mojżesza obejmującego zapewne także Księgę Powtórzonego Prawa, do której szczególnie mogło się odnosić to nawiązanie. Jak zapowiedziano to Izraelitom w Księdze Powtórzonego Prawa, wskutek ich nieposłuszeństwa zostali oni wygnani ze swojego kraju, dokładnie tak jak ostrzegał ich Mojżesz. Jakie to tragiczne, iż nie tylko okoliczne narody nie mogły o nich powiedzieć. Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Piąta Księga Mojżeszowa 4:6, ale Izraelici musieli wręcz znosić zniewagi od wszystkich tych narodów. Mimo łez i błagania Daniel nie zadaje pytania, jakie przeważnie pada, gdy przydarza się nieszczęście, dlaczego? Nie pyta o to, gdyż dzięki Księdze Powtórzonego Prawa dobrze wie, dlaczego to wszystko się stało. Mówiąc innymi słowy, księga ta dała Danielowi i innym żydowskim wygnańcom podstawę do zrozumienia, iż zło, które ich spotkało, nie było wynikiem ślepego losu, przypadku, ale owocem ich nieposłuszeństwa, skutkiem, przed którym zostali ostrzeżeni. Jednak, co ważniejsze, modlitwa Daniela wyraża ufność, iż mimo tego wszystkiego, co zaszło, pozostaje jeszcze nadzieja. Bóg nie porzucił ich zupełnie, choć mogło się im tak wydawać. Księga Powtórzonego Prawa nie tylko pozwalała im zrozumieć ich sytuację, ale także wskazywała obietnicę odrodzenia. Przeczytaj Księga Daniela 9:24-27, czyli proroctwo Jezusa i jego śmierci na krzyżu. Dlaczego proroctwo to zostało przekazane Danielowi i nam wszystkim w historycznym kontekście niewoli Izraela i obietnicy powrotu Izraelitów do ojczyzny? Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Piątek 10 grudnia. Do dalszego studium. Księga Micheasza 6:1-8 to jeden z najwspanialszych fragmentów Starego Testamentu. Podobnie jak to jest w przypadku Księga Amosa 5:24 i Księga Ozeasza 6:6, jest typowym przykładem przesłania proroków z VIII wieku przed Chrystusem. Ów fragment z Księgi Micheasza zaczyna się pięknym przykładem związanej z przymierzem rozprawy, w ramach której prorok wzywa Izraelitów, by wysłuchali zarzutu Jahwe przeciwko nim. Góry i wzgórza mają być sędziami, gdyż od dawna świadczą o postępowaniu Boga wobec tego ludu. Zamiast wprost oskarżyć Izraelitów o złamanie przymierza, Bóg zapytuje ich, czy mają jakieś zarzuty przeciwko niemu. Cóż ci uczyniłem? I czym ci się uprzykrzyłem? Księga Micheasza 6:3. W obliczu niesprawiedliwości niektórzy ubodzy mogli ustać w czynieniu dobra. Wobec okazji szybkiego wzbogacenia się ludzie posiadający ziemię mogli okazać zniecierpliwienie w przestrzeganiu zasad przymierza. W reformach wprowadzanych później król, Jozjasz, zwrócił uwagę na potrzebę zniszczenia wszelkich śladów bałwochwalstwa. Mieszkańcy kraju tak długo praktykowali zwyczaje okolicznych narodów, kłaniając się posągom z drewna i kamienia, iż wydawało się, że usunięcie wszelkich śladów zła leży poza zasięgiem ludzkich możliwości. Jednak Jozjasz wytrwale działał, by oczyścić kraj. Pytania do dyskusji. 1. Jako adwentyści dnia siódmego, głoszący przesłanie teraźniejszej prawdy, postrzegamy siebie, i słusznie, w roli podobnej do tej, jaką odgrywali starożytni Izraelici, jako głoszący prawdę światu, który potrzebuje ją usłyszeć. Jest to wielki przywilej dla nas. Jak wywiązujemy się z tych obowiązków, które wiążą się z takim powołaniem? 2. Wyobraź sobie, że jesteś na miejscu Daniela, a twój kraj został najechany i pokonany, a świątynia, ośrodek religijnego życia narodu, została zniszczona przez pogańskich bałwochwalców. Jak znajomość Księgi Powtórzonego Prawa podtrzymywała wiarę Daniela i innych Izraelitów w tamtym czasie? Jak pomagała im zrozumieć to, co ich spotkało, i dlaczego ich to spotkało? Jak nasze zrozumienie Pisma Świętego pomaga nam uporać się z trudnościami i doświadczeniami, które w przeciwnym razie mogłyby nas przytłoczyć? Jak świadczy to o znaczeniu Biblii dla naszej wiary? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie proroctwo o 70 tygodniach z Księga Daniela 9:24-27. Jaką rolę w tym proroctwie odgrywa przymierze i dlaczego wątek przymierza jest tak ważny dla nas w tym proroctwie i nie tylko?